Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest psycholog, działaczka społeczna Natalia Nitek-Płażyńska, z którą rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Może się tak zdarzyć, że niebawem trafię do aresztu. Taka kara grozi mi w związku z faktem, że nie zamierzam przepraszać mojego prześladowcy publicznie pochwalającego nazizm, Niemca Hansa G. Za co może Pani trafić do więzienia?
Panie redaktorze, zgodnie właśnie z treścią mojego oświadczenia zeszłotygodniowego, mogę trafić do aresztu za niewykonanie haniebnego wyroku. Wyroku, który został wydany w marcu tego roku przez sąd apelacyjny w postępowaniu cywilnym.
Jaki to wyrok?
I właśnie przypomnijmy, był to wyrok, który o 180 stopni w sposób właśnie haniebny i skandaliczny zmieniał wyrok z pierwszej instancji. To znaczy, w pierwszej instancji w postępowaniu cywilnym sędzia Kowalski w gdańskim sądzie orzekł, że Hans G., Niemiec, który dopuszczał się szkalowania nas, Polaków, grożenia Polakom tym, że pozabijałby ich z przyjemnością, poustawiał pod murem, strzelał do nich, jest hitlerowcem, powinien zapłacić 50 tysięcy na muzeum w Piaśnicy i przeprosić mnie na łamach mediów. Zaznaczę tylko, o co chodzi z tą Piaśnicą dla niezorientowanych. Piaśnica to miejsce, gdzie zaraz na początku II wojny światowej Niemcy zabili kilkanaście tysięcy Polaków w ramach akcji Inteligencja. I to miejsce jest zupełnie nieopodal firmy, którą prowadzi Hans G. I panie redaktorze, kontynuując, właśnie w sądzie apelacyjnym w marcu trzyosobowy skład na czele z panią sędzią Zwierzyńską orzekł, że Hans G. wystarczy, że zapłaci tylko 10 tysięcy na to muzeum. Wystarczy, że przeprosi mnie tylko i wyłącznie w formie listu skierowanego do mnie, także już opinia publiczna z tym dokumentem się nie zapozna. I jednocześnie okazuje się, że to ja, jako osoba, która przyłapała go na przestępstwie i zebrała dowody na to, powinna go przeprosić na łamach moich mediów społecznościowych, co powinno być widoczne przez 30 dni. Jednocześnie powinnam zapłacić 10 tysięcy złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jeszcze około 7 tysięcy złotych z tytułu poniesienia kosztów postępowania sądowego. Czyli reasumując, to ja powinnam ponieść większe koszta finansowe oraz to ja powinnam w bardziej dotkliwy sposób go przeprosić. I to tylko za to, że przyłapałam go na przestępstwie, bo sąd w postępowaniu karnym uznał go przestępcą.
Uznał go przestępcą. Nagranie posłużyło właśnie w sprawie karnej, nagranie, o którym mówimy, i za to nagranie, za nagranie w ogóle tych wyczynów, można powiedzieć, wyczynów słownych w cudzysłowie, pana Hansa G., pani w tej chwili może trafić do więzienia, bo...
Bo nie przeprosiłam, tak jak zapowiadałam w marcu, uważając ten wyrok za absolutnie skandaliczny, urągający nie tylko honorowi, godności Polaka, ale także logice, bo tam było bardzo dużo sprzeczności logicznych w tym uzasadnieniu wyroku. W związku z czym też to nie było tylko tak, że ja sprzeciwiłam się wykonaniu tego wyroku, ale podjęłam dalsze kroki prawne, które daje mi konstytucja, czyli skierowałam skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego,
właśnie,
czekając...
A mimo to sąd apelacyjny, rozumiem, w Gdańsku, nie zaprzestał egzekwowania tego wyroku.
Tak, panie redaktorze, myślę, że tutaj też dodatkowe wytłumaczenie należy się naszym słuchaczom, ponieważ ja w związku z tym, że skierowałam tą skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, to zasadnym było skierowanie wniosku do Sądu Apelacyjnego o wstrzymanie wykonania tego wyroku właśnie ze względu na toczące się rozpoznanie w Sądzie Najwyższym.
Tak, taka praktyka jest stosowana w wielu przypadkach, ale widać, że nie w pani przypadku.
Nie
tak?
W moim przypadku, panie redaktorze, poproszę
sobie... Co się dzieje teraz?
Muszę tutaj też dodatkową jeszcze niuans wyjaśnić, bo sąd apelacyjny, ten sam skład, który wydał wyrok, ten sam skład rozpatrywał mój wniosek o wstrzymanie wyroku i ten właśnie skład oddalił ten wniosek, tak? Czyli dało to możliwość skierowania tej sprawy już do Wydziału Egzekucyjnego, w związku z czym na moim koncie pojawiło się zajęcie komornicze za pokrycie kosztów sądowych, czyli tak naprawdę za adwokata Hansa G. Jeszcze ja mam płacić jako osoba poszkodowana, co jest naprawdę skandaliczne. Plus dostałam pismo właśnie z sądu w zeszłym tygodniu z informacją, że jeżeli nie zastosuję się do tego wyroku, to trafię do aresztu.
Czy teraz pani w jakiś sposób usiłuje tą sytuację odwrócić, czyli nie wiem, pisze pani do ministra sprawiedliwości, do sądu apelacyjnego w Gdańsku, do sądu najwyższego w Warszawie, żeby tego ścigania przed rozpatrzeniem kasacji nie było?
Panie redaktorze, ja wszystkie instytucje prawne, które istnieją w tym przypadku, czyli właśnie ta skarga kasacyjna i wniosek o zawieszenie wykonywania wyroku, już skierowałam i w ten sposób wyczerpałam na chwilę obecną możliwości prawne. Dzisiaj, co pozostaje, to cierpliwość i modlitwa.
Jestem młodą matką, mam małe dziecko, to również takie pani wypowiedzi z mediów i... Zdanie z oświadczenia. Obiecałam jednak na samym początku, że nie przeproszę Hansa G. i będę walczyła o to do samego końca. To pani słowa właśnie zdaje się z jednego z wywiadów. Skąd takie twarde stanowisko? Czy pani nie odpuści tej sprawy?
Nie byłoby to w moim charakterze, żeby odpuszczać. Po pierwsze, zwróćmy, panie redaktorze, uwagę na fakt, że ten człowiek po prostu szkalował ogólnie nas, Polaków. I nie było to miejsce przypadkowe, bo tak jak wspomniałam, jest to na Pomorzu, niedaleko Piaśnicy, jest to też Niemiec. I uważam, że człowiek, który pojawia się w naszym kraju i niejako korzysta z pewnych zależności gospodarczych, nie ukrywajmy, że wykorzystywał nas jak tanią siłą roboczą, o czym często mówił, po prostu wykorzystując te różnice, tak? To, że łatwiej jest Niemcowi założyć biznes w Polsce i jest to dla niego po prostu tańsze przedsięwzięcie, a w jego przypadku tym bardziej, że sprzedawał swoje produkty właśnie do Niemiec, więc wydatki miał typowo polskie, a zarobki niemieckie, więc był w bardzo wygranej sytuacji. No i zwyczajnie uważam, że wymagałoby to od niego pewnej delikatności, a on nie tyle, że nie wykazywał zrozumienia, co wręcz w drugą stronę, tak? Stosował w bardzo agresywny sposób retorykę nazistowską, mówiąc o sobie chociażby, że jest hitlerowcem. Więc dla mnie sytuacja jest o tyle istotna, że po pierwsze walczę nie tylko o swój honor i swoją godność, ale też odpowiadam za, myślę, że za społeczność polską, bo ten człowiek po prostu mówił o nas ogólnie, o Polakach. Po drugie, ja nie odpuszczę tej sprawy z drugiego względu, bo jak mają w przyszłości czuć się wszelkie ofiary jakiejś agresji, ataków, mobbingu, które mają prześladowcę, od którego są w pewien sposób zależne, bo w tej sytuacji ja byłam pracownikiem, a Hans G. to właściciel firmy. Nie można dopuścić do tego, żeby wszelkie ofiary jakiejkolwiek przemocy, czy to domowej, czy to w firmie, czy nawet na ulicy, miały poczucie, że przed sądem, jeżeli zdobędą jakieś dowody na to, że zostały się ofiarą, to one jeszcze podwójnie zostaną za to ukarane.
Tak po ludzku, jak pani sądzi, dlaczego sąd podjął taką decyzję? Dlaczego prowadzi dalej takie bardzo represyjne działania egzekucyjne wobec pani?
Bardzo trudno, czy zachodzę w głowę cały czas, jak do tego mogło dojść, bo... Wiem, że dzisiaj toczy się bardzo zażarta dyskusja dotycząca pilnej, palącej potrzeby reformy sądownictwa, z której sobie zdaję sprawę. Zauważam jednak pewną złożoność tego problemu, ponieważ dzisiaj w polskich sądach mamy sędziów naprawdę rozumiejących nie tylko literę prawa, ale też rozumiejących polską rację stanów i zwyczajnie logicznie rozumujących. Mam tutaj, chciałam po prostu podać przykład wyroku z pierwszej instancji, wyroku sędziów Kowalskiego, który w samym uzasadnieniu w sposób naprawdę spójny logicznie i taki odnoszący się do historii polsko-niemieckiej i też tych takich polskiej racji stanu właśnie wydał ten wyrok. No a z drugiej strony mamy takich sędziów, jak właśnie sędziowie skład sędziowski z postępowania apelacyjnego, którzy potrafią te sprawy zupełnie wyciąć z tego wyroku, bo chciałabym też zauważyć, że w tym uzasadnieniu ta tematyka została absolutnie pominięta. Zresztą z przeprosin Hansa G. ta trudna historia polsko-niemiecka także została wykasowana, gdzie zwróćmy uwagę na to, że ta agresja z jego strony głównie miała właśnie podłoże historyczne, narodowościowe.
Rozumiem, że w uzasadnieniu sądu apelacyjnego nie było słowa również o tym, że Hans G. propagował nazizm, hitleryzm.
To w ogóle, ten wątek w ogóle został w żaden sposób niezrozumiany.
No takie zapisy są w Konstytucji związane
tak,
z zakazem propagowania takiego ustroju totalitarnego. To dlaczego pani zdaniem jakby sąd w ogóle nie widział tych zapisów, przepisów. Właśnie, także i kodeksu karnego.
Właśnie zastanawiam się, czy to jest wyraz jakiegoś zacietrzewienia ze strony składu sędziowskiego, czy jest to wyraz niezrozumienia i braku wiedzy, aż prosiłoby się o zaproszenie na wycieczkę chociażby do Piaśnicy. Może to by wyjaśniło kilka kwestii. No, mnie na pewno razi to, że taki wyrok zapadł w sądzie, w którym ze strony składu sędziowskiego, za którym wisiało polskie godło. Skład sędziowski miał na szyjach potężne łańcuchy z polskim godłem, z polskim orłem, a tak naprawdę ten wyrok nie licował z polskim honorem. Panie redaktorze, ja tutaj właśnie wspominałam o tym rozwarstwieniu, tak? W sensie o tym, że wyrok w pierwszej instancji był zupełnie inny, a w sądzie apelacyjnym zupełnie też odbiegający. I myślę, że to przedstawia w pewien sposób, jest papierkiem lakmusowym dzisiejszego sądownictwa. Mamy, tak jak wspomniałam, pilną potrzebę reformy, ale mamy też świetnych sędziów. I zwyczajnie utyskując na sądy, musimy mieć też świadomość, że są wśród sędziów ludzie, którzy naprawdę godnie pełnią swoją służbę.
Wielu obserwatorów właśnie twierdzi, że pani jest jakąś taką ofiarą zemsty politycznej za te zapowiedzi. Część, oczywiście środowiska części sędziów, którzy uznają się i mówią o sobie, że są nadzwyczajną kastą. Pani się czuje jako taka ofiara? Bo wiadomo, jest pani żoną posła Prawa i Sprawiedliwości. No a wiele osób nie pała sympatią. No widzieliśmy sędziów protestujących na manifestacjach KOD-u, stojących na schodach gdańskiego sądu, którzy jakby sprzeciwiali się jawnie jakimkolwiek próbom reform.
No na pewno mamy w polskim sądownictwie pewną nadzwyczajną kastę, która tak lubi o sobie mówić, tak? I są to ludzie, którzy bardzo przyzwyczaili się do tego poczucia bezkarności, do poczucia bycia ponad resztą narodu. Ja na pewno nie chciałabym o sobie myśleć jako o ofierze jakichś politycznych rozgrywek, ani o ofierze systemu. Mam takie po prostu nastawienie, że ta sprawa mnie nie zabije, więc mnie na pewno wzmocni i zwyczajnie muszę przejść przez tą trudną sprawę, a licząc zwyczajnie na to, że to Sąd Najwyższy będzie tutaj tym organem, który wykaże się odpowiednim zrozumieniem tej sprawy.
A czy będzie pani odwoływała się do instancji do sądów europejskich, jeśli Sąd Najwyższy uzna, że wyrok sądu apelacyjnego jest w porządku?
Jeżeli doszłoby do tego, że ten wyrok nie byłby satysfakcjonujący, ta decyzja ze strony Sądu Najwyższego, to nie wykluczam takiej możliwości, ale zwyczajnie po prostu liczę na to, że w tym właśnie organie znajdę sprawiedliwość.
Politycy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej zarzucają pani wykorzystywanie tej sprawy do budowy wizerunku politycznego, do celów politycznych. Pani się zgadza z taką oceną?
Przykre, że ludzie, którzy tak często na sztandary wynoszą takie hasła jak wolność, równość, sprawiedliwość, tolerancja, walkę z wszystkimi izmami, nie zwracają uwagi, że tutaj mamy właśnie walkę z bardzo dużym problemem, czyli z propagowaniem nazizmu ze strony Niemca w Polsce. I zwyczajnie, niestety, zamiast skupić się na problemie, to wplątują w swoje publiczne wypowiedzi jakąś retorykę związaną z niechęcią ze względu na moją przynależność partyjną. Szkoda, bo myślę, że jest to temat, który powinien łączyć, a nie dzielić. Ale niektórzy politycy zwyczajnie wystawiają sobie laurkę.
Czy sędziowie w Polsce, czy sądy w Gdańsku odpowiednio chronią godność polskich obywateli?
I tak, i nie. Myślę, że właśnie moja sprawa pokazuje, że myślę, że to jest jakieś szersze zjawisko, że te w postępowaniu pierwszego, sądy pierwszej instancji faktycznie są bardziej odpowiednio nastawione do poczucia po prostu elementarnej sprawiedliwości, a także prawa. Zaś myślę, że kwestia po prostu drugich instancji sądów apelacyjnych to już jest jakiś właśnie kwestia długoletniego betonowania jakiegoś dziwnego klimatu.
Mamy bardzo kontrowersyjny wyrok wydany na panią, orzeczenie. W ostatnich dniach dochodzi do cenzury prewencyjnej. Chodzi o zakaz wydany przez sąd o tym, by Gazeta Polska, dziennikarz Piotr Nisztor nie mogli pisać w ogóle o Zbigniewie Bońku. Zapytam tak przewrotnie, czy pani nie ma żadnej informacji o tym, by sąd zakazał pani mówienia o sprawie Hansa G? Może też taka cenzura prewencyjna tutaj jest rozpatrywana,
jeszcze,
czy nie?
Jeszcze nic takiego, panie redaktorze, nie dotarło, ale tak mnie pan tutaj ostrzega, może jak wrócę do domu, szybko zajrzę do skrzynki pocztowej, może coś na mnie czeka, ale tak serio, to faktycznie miniony tydzień jest jakimś tygodniem, myślę, też przełomowym, bo pokazuje tak naprawdę, do jakiego punktu tak naprawdę zabrnęliśmy. Jakiegoś zacietrzewienia ze strony kasty sędziowskiej, która we wszelkie możliwe sposoby pokazuje, że prawo powinno tak naprawdę chronić tylko rzezimieszków i ludzi, którzy powinni w pewien sposób być wykluczeni z życia społecznego, bo uważam, że ktoś, kto w czasach komunizmu służył zwyczajnie komunizmowi i był po tej złej stronie, powinien być z życia społecznego wykluczony, a dziś, tak w ogóle, odnosząc się do sprawy redaktora Nisztora, to chcę zwrócić uwagę na fakt, że w ogóle dziennikarstwo śledcze w Polsce to jest jak dinozaury. W sensie dziennikarza śledczego, takiego z krwi i kości, trudno znaleźć. I sądy, myślę, zwyczajnie do tego się przykładają, że ta nasza debata publiczna jest pozbawiona faktów i konkretnej prawdy, bo przecież zamykają usta dziennikarzom, którzy tej prawdy się doszukują.
I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk była psycholog, działaczka społeczna Natalia Anitek-Płażyńska, z którą rozmawiał Piotr Kubiak. Teraz za 14 minut 9.